Rozmowa dnia.
Likwidacja CBA, zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry wywołują w sieci burzę komentarzy. No i teraz będziemy mieli okazję sprawdzić, co internauci mówią. Dlatego, że z nami połączony jest Michał Fedorowicz z kolektywu analitycznego Res Futura. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie.
Analizujecie ruch w sieci w Polsce i za granicą, sprawdzacie, jakie komentarze dominują. Co więc internauci piszą, na przykład o komisji Pegasusa albo szerzej o rozliczaniu Prawa i Sprawiedliwości?
Obserwujemy tutaj dwie takie wielkie narracje, jak to się ładnie mówi, czyli dwa bloki, które ścierają się w mediach społecznościowych od początku powstania komisji. Przy czym należy zaznaczyć, że komisja od samego początku nie do końca odzwierciedlała oczekiwania fanów rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości. Można powiedzieć, że od samego początku miała podgórkę, to znaczy każde kolejne wystąpienie komisji, wystąpienie świadków przed komisją i sama komisja nie notowała dobrego sentymentu, czyli emocje wokół niej, zarówno wśród zwolenników rozliczeń, jak i przeciwników, były po prostu negatywne.
Bo przeciwnicy nie chcieli żadnych rozliczeń, a zwolennicy chcieli, żeby to szło szybciej i ostrzej.
Dokładnie tak. Mało tego, uważały, że komisja działa w sposób nieporadny. I to trwało przez bardzo długi okres, który sprawił, że jakby autorytet samej komisji jako instytucji został w mediach społecznościowych obniżony. To się zmieniło w ostatnim posiedzeniu, chyba w ostatnim możliwym czasie dla komisji, a mianowicie w momencie, kiedy wystąpił przed nią Zbigniew Ziobro.
Czyli to jednak zrobiło wrażenie na zwolennikach rozliczeń?
Po pierwsze, zrobił sam fakt, że Zbigniew Ziobro był minister sprawiedliwości stanu przed komisją. Po drugie, jednak komisja została oceniona pozytywnie jako przygotowana merytorycznie w mediach społecznościowych. To warto odnotować, że pierwszy raz tak się zdarzyło. Zwolennicy rozliczeń i zwolennicy obozu rządzącego uważali, że jednak komisja ma kompetencje do tego, przedstawiła kompetencje, żeby rozliczyć Ziobro. Pierwszy raz udało się zwolennikom komisji zbudować narrację, no praktycznie rzecz biorąc, większą niż zwolenników Zbigniewa Ziobry, co jest też, umówmy się, przy sprawności Prawa i Sprawiedliwości w mediach społecznościowych, to też była, jakby można to odnotować jako sukces komisji.
Bo to jest bardzo rzadkie. Zazwyczaj większość komentarzy jest autorstwa zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji.
Jest i tak, tylko że nie patrzmy, znaczy nie możemy też patrzeć ilościowo, bo często ilościowe komentarzy przeciwników jest więcej. Natomiast problem jest, że nie wpisują się w jakąś większą opowieść. Raczej to są takie wybuchy na słońcu, taka atomizacja. Bardzo trudno połączyć jakby te głosy w jeden wspólny. Natomiast tutaj Prawo i Sprawiedliwość potrafi budować po prostu proste historie, które no jak taran idą, bo tutaj państwo słuchaczom należy się pewna uwaga. Mianowicie produkujemy bardzo dużo treści w mediach społecznościowych. Żeby tylko państwu przedstawić, jaka to jest skala, to na przykład 6 lat temu, 7 lat temu produkowaliśmy, w przeciągu jednej minuty stawialiśmy na całym świecie na przykład 65 tysięcy zdjęć do portalu Instagram, czy do mediów społecznościowych Instagram. 65 tysięcy zdjęć na minutę. Dzisiaj to jest gdzieś w granicach 800-900 tysięcy reelsów, czyli tak naprawdę filmików. To są ogromne ilości treści. I za dystrybucję i pokazywanie tych treści decydują o tym algorytmy mediów społecznościowych, czyli tacy zawiadowcy, którzy decydują, co państwo widzą na podstawie państwa zainteresowania, państwa aktywności. Media społecznościowe cały czas jakby nasłuchują, analizują przez sztuczną inteligencję, co państwa interesuje.
Czyli przy takiej liczbie po prostu ważne jest, żeby jakiś temat zaczął się powtarzać, jakiś przekaz zaczął się powtarzać.
Dokładnie tak. Jeżeli on jest powtarzany, jeżeli są te same zwroty, te same przekazy, jeżeli jest udostępniany, jeżeli tutaj pracuje czynnik białkowy, czyli ludzie, bo bardzo często tutaj słychać historię, bo to boty. Nie jest tak do końca prawda. Boty oczywiście są, czy jest zautomatyzowane, a dystrybucja jest używana, natomiast ona nigdy nie stanowi więcej niż 5-6%. Po prostu media społecznościowe też są, to nie jest tak, że dopuszczają tego typu infrastrukturę, dlatego że media społecznościowe zarabiają na reklamach, a reklamy są od domów mediowych, a domy mediowe sprawdzają cały czas, czy nie ma tak zwanych automatycznych wyświetleń, więc musi być człowiek. I teraz pierwszy raz udało się, tak naprawdę sam Zbigniew Ziobro spowodował, jego obecność spowodowała, że użytkownicy wspierający komisję i chcący szybkich rozliczeń zobaczyli się, tak? W sensie zaczęli mówić to samo, to znaczy zaczęli krytykować Zbigniewa Ziobrę, zaczęli jakby się organizować i to spowodowało, że Zbigniew Ziobro no, miał mniej sentymentu pozytywnego, miał więcej negatywów w mediach społecznościowych niż komisja. I tak naprawdę jest to, można powiedzieć, że po tym ciężkim czasie, kiedy komisja obradowała, kończąc, no jednak tutaj skończyła na lekkim plusie.
A czy rzeczywiście te komentarze nam coś mówią? Bo bardzo często, gdy analizowane są na przykład państwa raporty, no to bardzo częstą i łatwą odpowiedzią jest, że to są tylko komentarze. To mogą być, to może być sztuczna inteligencja, to może być Rosja, to mogą być trolle. I czy to nam naprawdę daje obraz społeczeństwa?
Media społecznościowe są pustym zbiorniczkiem, który napełniany jest różnego rodzaju przekazami. Same media społecznościowe bez ludzi są niczym. Są niepotrzebną aplikacją, która jest do nikomu niczego niepotrzebna. Nie daje szczęścia, nie leczy, nic nie daje. Natomiast media społecznościowe przez ostatnie 10 lat zmieniły obraz patrzenia i jak użytkownicy, czyli jak ludzie, jak wyborcy, jak obywatele patrzą na świat. Dzisiaj wszystkie badania Ibrisu, badania innych sondażowni pokazują, że od 70 do 75% z nas czerpie wiedzę o świecie z mediów społecznościowych. Czy to będzie internet, czy to będą portale, czy to będą serwisy na Facebooku, na TikToku.
Czyli niezależnie skąd one są, inspirują nas, zmieniają nasz światopogląd.
Budzimy się rano, zaglądamy w komórkę i tam poznajemy, co słychać w świecie. I teraz algorytm, który pokazuje nam pewne rzeczy, on stara się nas cały czas jakby zadowolić. Jest takim, to się ładnie nazywa crowd pleaserem, takim zadawaczem zadowalaczem tłumów, tak? On ma nam dostarczyć treść, gdzie my spędzimy nad tą treścią więcej niż 3 sekundy. To znaczy, muszą Państwo sobie wyobrazić, jesteśmy w radio, to jest trudno pokazać, ale że decyduje o tym, co Państwo oglądają, decyduje Państwa kciuk. Jeżeli kciuk się zatrzyma, jeżeli szybko leci, no to wiadomo, treści nas nie interesują. Jeżeli się nagle zatrzyma i zatrzyma się więcej niż 3 sekundy, wtedy dostarczamy informację do algorytmu. Oho, te treści mu się podobają.
I już algorytm teraz się uczy i już ta spirala się
dokładnie
domyka.
Dokładnie. I cały czas
o jedną ciekawą rzecz jeszcze chciałem pana zapytać, bo wy też analizujecie ruch w sieci w Rosji. To o tyle nam mówi dużo, że ten ruch jest kontrolowany w jakiś sposób przez rosyjskie władze. I też informuje nas o tym, jaki jest cel informowania rosyjskich władz. Co piszą o Polsce na przykład w tym tygodniu rosyjscy internauci w cudzysłowie?
Propaganda rosyjska używa mediów społecznościowych do tego, żeby budować społeczeństwo, przygotowywać cały czas na konflikt zbrojny z Polską i cały czas inspiruje użytkowników rosyjskich, wmawiając im, że to Polska chce napaść na Rosję, to Polska prowokuje, to Polska generalnie szuka przysłowiowego guza. Budowany jest obraz Polski jako agresywnego członka NATO, który cały czas się zbroi i tak naprawdę powinien nie zbroić się, tylko rozmawiać z Rosją, ulec Rosji, a przede wszystkim rozbroić się i przeznaczyć te środki na inne cele. Budowany jest, gdybyśmy spędzili tydzień w rosyjskich mediach społecznościowych, naprawdę obraz Polski jawiłby się nam gorzej niż społeczeństwo, my dzisiaj postrzegamy Rosję. To znaczy my jesteśmy tam wrogiem numer jeden. Jesteśmy krajem, który cały czas prowokuje, który cały czas szuka przysłowiowego guza i służy to przede wszystkim temu, żeby przygotowywać Rosję, cały czas budować tą odporność, że wojna, którą Rosja prowadzi z Ukrainą, jest tylko po to, żeby ich chronić. Chronić ich między innymi przez Polską, przed NATO i tak dalej, i tak dalej.
I na tym,
znaczy, to jest alternatywny świat.
I na tym wątku teraz w Radiowej Jedynce będziemy chcieli się skupić. Michał Fedorowicz z kolektywu analitycznego Res Futura był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.